zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czas wiosny to jest taki moment, kiedy chętnie wyruszamy gdzieś w zieleń, do lasu, na łąki, nad rzekę. Lubimy też podglądać przyrodę. Ekscytacja ogromna, jeżeli będziemy mogli zrobić zdjęcia zwierzętom, ale nasz kontakt z dzikimi zwierzętami też powinien być świadomy. Żeby nabyć trochę świadomości, porozmawiamy z panem Michałem Krzysiakiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddziału w Białymstoku, który gościł na naszej konferencji Polskiego Radia Białystok dotyczącej tego, jak się kształtuje odpowiedzialne postawy wobec środowiska. Jak to jest ze zwierzętami? Bo mówi się, że jeżeli widzimy sarenkę, to nie dotykać, no to wiadomo, ale czasem są takie zwierzęta, które wydają się nas nie obawiać. Co wtedy?
Bardzo często jest tak, że jeżeli spotykamy zwierzęta, które w nienaturalny sposób się zachowują i patrzą na nas, tudzież do nas się zbliżają, ponieważ zostało w ich życiu coś takiego uczynione, co spowodowało, że nie zachowują się jak dzikie zwierzęta, tylko jak zwierzęta uzależnione od człowieka. Tu największym problemem jest to, że część ludzi, która uważa, że wszelkiego rodzaju dokarmiania zwierząt to jest dobry uczynek, po prostu wykłada pożywienie, ewentualnie wabi te zwierzęta, żeby robić później fotografie. I człowiek, także jego zapach, tym zwierzętom zaczyna się kojarzyć z pokarmem. Mogą być to zwierzęta zarówno roślinożerne, jak i mięsożerne. No, mięsożerne szczególnie są cwane w tym temacie, ponieważ one muszą dużo energii zużyć na to, żeby zdobyć pokarm. Więc jeżeli znajdą takie miejsce, gdzie tej energii nie muszą zużywać na zdobycie pokarmu, to chętnie będą z tego korzystały. To mogą być lisy, wilki, ewentualnie inne drapieżniki, które są zanęcane przez człowieka albo w celu utylizacji jakichś produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, albo w celu wykonywania tak zwanej fotografii przyrodniczej, bo ja uważam, że zdjęcia, na których zwierzęta są przywabiane bądź zniewalane nawet tym pokarmem, no już nie mają wartości przyrodniczej, ponieważ nie jest to naturalne. To, że zwierzę przyszło do takiego pokarmu, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że w pewien sposób staje się uzależnione od człowieka. Mogą być też inne przyczyny, o wiele poważniejsze niż to dokarmianie zwierząt, mianowicie występowanie chorób zakaźnych i inwazyjnych. Są takie jednostki chorobowe, jak na przykład wścieklizna, ewentualnie inwazja toksoplazmozy, które powodują to, że takie zwierzęta zatracają lęk przed człowiekiem. Myślę, że to jest taki sposób tych, w cudzysłowie, patogenów na to, żeby dotrzeć do innego zdrowego organizmu, czyli chore zwierzę, zakażone zwierzę, zarażone, aktywnie poszukuje innych osobników swojego gatunku albo w ogóle innych gatunków właśnie w takim celu, żeby przekazać to zakażenie albo zarażenie. No jest nawet taka teoria, że mysz zarażona toksoplazmozą aktywnie poszukuje kota. Także pierwsza przyczyna takiego niewłaściwego zachowania się zwierząt to jest to, że zwierzę mogą być wychowywane przez człowieka albo dokarmiane. Druga poważniejsza to jest właśnie występowanie chorób zakaźnych i inwazyjnych, które mogą również stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia ludzi.
Zanim przejdziemy do tych chorób i do takiej ostrożności pod tym względem, to jestem ciekawa, a propos dokarmiania, jak to jest z dokarmianiem ptactwa w mieście? No bo nad rzeką w Białymstoku, nad Białką przychodzi bardzo dużo osób i wrzuca tam resztki z obiadu, czy jakieś chlebki. Ja czasem się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest dla tych zwierząt szkodliwe.
Na pewno jedzenie ludzi nie jest koniecznie wartościowe dla zwierząt, ponieważ my ludzie nauczyliśmy się obróbki pokarmu dokonywać, gotować, smażyć, piec, przetwarzać i dodawać przypraw, soli, cukru i tudzież innych przypraw smakowych. I nasze organizmy ludzi przez tysiące lat się do tego przystosowały. My się pocimy, więc wydalamy nadmiar soli. No, większość zwierząt się nie poci. Ich termoregulacja odbywa się za pomocą ziania, a nadmiar soli jest usuwany tylko i wyłącznie przez mocz. A chleb jest też solony, tak? Więc my, podając tym zwierzętom taki pokarm, no, prowadzimy do zachwiania ich metabolizmu. Sami wiemy jako ludzie, że nie wszystko, co jemy, jest zdrowe, a co dopiero zwierzęta, które nie mają tej wiedzy, tylko są przez nas zakarmiane. No nawet zwierzęta domowe potrafią mieć zniszczone nawyki żywieniowe przez człowieka, bo pies je czekoladę, a chomik je na przykład pokarm mięsny, czy coś w tym stylu.
W zgodzie z naturą.
Kolejnym aspektem jest to, że nadmiar chleba na przykład w diecie ptaków może powodować zaburzenie metabolizmu i powstawanie różnych chorób, tak zwanego anielskiego skrzydła, co powoduje upośledzenie lotu u tych kaczek i tak dalej. Więc apel taki, że jeżeli już dokarmiamy zwierzęta, a w zimie, kiedy tego pokarmu jest mało, no to robimy dobry uczynek. Kupujmy gotowe karmy dla ptaków w postaci jakichś pączków czy innych takich wiszących, ewentualnie ziarno, które jest pokarmem naturalnym, nieprzetworzonym. To, że raz na jakiś czas kaczka czy kura gospodarska zje chleb u rolnika, no to jeszcze nic takiego strasznego, złego się nie dzieje. Natomiast no, zwierzęta wolnożyjące, te dzikie, nieudomowione, decydowanie nie powinny się odżywiać pokarmem ludzi.
Skoro już wiemy, że warto się zainteresować tym, jak nie szkodzić tym zwierzętom, które stają nam na drodze, chciałabym jeszcze przypomnieć, że to, że zwierzęta stają nam na drodze, jest jakoś naturalne, że nie ma co się rzucać od razu też z agresją do zwierzęcia, które gdzieś jest niedaleko naszego domu.
Przede wszystkim człowiek też jest częścią ekosystemu, tak samo jak zwierzęta, i nasze drogi będą się często krzyżowały, szczególnie jeżeli mieszkamy na prowincji, a nasze województwo podlaskie jest no bardzo przyrodniczo cennym terenem, więc spotkanie z takim zwierzęciem wolnożyjącym nie należy do rzadkości. Ja koło swojego domu codziennie się widuję i to nie mam na myśli tylko ptactwa, ale również ssaki, w tym te największe podlaskie. No ale ja 15 lat pracuję z tymi zwierzętami, więc ja je podziwiam, nigdy się ich nie bałem, ale należy pamiętać, że zwierzęta też sobie zdają sprawę z tego, że są niektóre gatunki od nas większe i silniejsze. Taki żubr swobodnie sobie zdaje z tego sprawę, że jest silniejszy od człowieka. I najlepiej pomalutku się wycofać, cicho się zachowywać i nie drażnić tego zwierzęcia. Mimo tego, że żubr wie, że jest od nas większy i silniejszy, jest to też bardzo skryty zwierz, który unika kontaktu z człowiekiem. Najczęściej te zwierzęta, które są kłopotliwe, już gdzieś przychodzą i zalegają w wioskach czy miejscowościach, są albo bardzo stare, tutaj mogą być przyczyny z jakimś niekoniecznie dobrze funkcjonującym już centralnym układem nerwowym, ewentualnie mogą być również chore. Choroba w świecie zwierząt bardzo często objawia się tym, że takie zwierzęta chore są wypędzane ze stada i one podążają zimą do siedzib ludzkich, bo tam jest ciepło i pokarm. Z tego też nie powinniśmy robić wielkiego problemu. Są służby, czy służby Parku Narodowego, czy służba leśna, które mogą interweniować w takich sytuacjach i tam pracują fachowcy, którzy się po prostu na tym znają. Nie powinniśmy nigdy sami podejmować decyzji o niewłaściwym płoszeniu zwierząt, bo może być to niebezpieczne. Czy my możemy ulec wypadkowi, stratowani przez takie zwierzęta, albo zwierzęta w niewłaściwy sposób, na przykład wygonione na drogę ruchliwą, no mogą się stać przyczyną kolizji.
Powiedzmy jeszcze o tych mniejszych zwierzętach, których jednak mamy powody, żeby się obawiać, czyli żmije. Kiedyś ich było mniej, ja mam wrażenie, że ostatnie lata to jest taki czas, kiedy tych płazów jest więcej.
Ja akurat, jeżeli chodzi o żmije i płazy, czyli zwierzęta zmiennocieplne, nie boję się ich, a wręcz je podziwiam. Dla mnie płazy, ogólnie rzecz biorąc, to są wskaźnikiem tego, jak czyste jest środowisko, ponieważ płazy mają wymianę gazową nie tylko przez płuca, ale też przez skórę. One są takim wskaźnikiem, jak czyste jest środowisko. Natomiast żmija z kolei zabezpiecza nas przed chorobami odzwierzęcymi, ponieważ żmije i lisy są to zwierzęta, które zjadają najwięcej gryzoni, a gryzonie mogą być groźnym rezerwuarem takich chorób jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, też wspominana przeze mnie dzisiaj infekcja hantawirusami, która przyszła do nas niedawno, ale są to bardzo groźne choroby zakaźne, które właśnie mogą być przenoszone przez te drobne gryzonie. A żmije i lisy, czyli takie średnie zwierzęta, no, są czynnikiem, który ogranicza rozwój tych populacji. Taki lis głodny dziennie może zjeść 30 gryzoni. Zamiast polować na jednego zwinnego zająca, którego jeszcze później musi no, zabić, tak? Czyli musi z nim walczyć, to on 30 takich myszy zje i wyrównuje się ten poziom energii potrzebnej dla organizmu.
Czyli kiedy widzimy jakieś zwierzę, oczywiście musimy wiedzieć, jak się zachować, żeby żmija czy też lis nie były dla nas zagrożeniem, ale dziękujemy, że mamy czyste środowisko i że ktoś tu robi taką dobrą robotę.
W zgodzie z naturą.
Powiedział pan, że jest choroba, są wirusy, które pojawiły się niedawno. Jak to? Skąd się pojawiły?
XXI wiek ma to do siebie, że następuje niekontrolowane przemieszczanie się ludzi i zwierząt, a w związku z tym tego wszystkiego, co może wywoływać również choroby. To nie jest nowy czynnik. Wiemy też, że wraz z konkwistadorami część chorób trafiło na przykład do Ameryki Południowej z Europy. Tak samo niektóre choroby królików na przykład trafiły do Europy, też przywożone tutaj przez ludzi. Aczkolwiek no, w XXI roku zintensyfikowała się globalizacja i przemieszczanie się ludzi i zwierząt. W związku z tym no, mamy co jakiś czas do czynienia z czynnikami chorobowymi niecharakterystycznymi dla naszej szerokości geograficznej, takimi jak chociażby COVID, który też przyszedł do nas, do Europy z Azji.
To jest w ogóle długa historia, którą będziemy pewnie się zajmować przez jakiś czas i to nie tylko pod względem medycznym, ale i społecznym. Co do też takich naszych zachowań społecznych, myślę sobie o tym, jak bardzo czasami jesteśmy nieświadomi, że te nasze domowe zwierzęta też wymagają opieki, bo jeżeli odrobaczamy zwierzę dwa razy do roku, a nie odrobaczamy siebie, a przecież mamy taki bliski kontakt, a często jesteśmy z ulubionym pieskiem, no po prostu w kontakcie non-stop, to jest duży dowód beztroski też naszej.
No. Trzeba powiedzieć sobie, że około 30% czynników chorobowych jest wspólnych dla świata zwierząt towarzyszących i ludzi. Dzięki za to wspomnienie o tym odrobaczaniu, z tym, że akurat zwalczając pasożyty u zwierząt towarzyszących, najczęściej mamy do czynienia z takimi, które nam, ludziom, nie zagrażają. Problem się pojawia, jak jest na przykład tasiemiec bąblowiec czy tego typu inne. Dlatego ja uważam, że oprócz tego odrobaczania, no fajnie by było raz do roku wykonać taką diagnostykę u naszego pupila i to szczególnie na wiosnę, ponieważ wiosną pasożyty budzą się do życia. Jest tak zwana wiosenna dyspersja, czyli one się masowo rozmnażają w organizmie żywiciela i są masowo usuwane na zewnątrz, te formy inwazyjne, które atakują inne organizmy, więc warto taką wiosenną akcję badania w kierunku inwazji pasożytniczej naszych zwierząt domowych przeprowadzać. Nie jest to badanie trudne. Myślę, że większość gabinetów i lecznic weterynaryjnych w naszym regionie takie badania może wykonać. Wtedy jak wiemy, jaki mamy status, czyli co się w tym organizmie znajduje, to możemy i dobrać lepszy lek, ale również być świadomym to, czy tam nie znajduje się jakieś zagrożenie, które może wpłynąć negatywnie na zdrowie opiekuna, czyli tego człowieka, który ma kontakt z tym zwierzęciem towarzyszącym. Więc oprócz samej profilaktyki w postaci odrobaczania, ja zachęcam, i to na wiosnę jest najważniejsze, właśnie do takiego monitoringu parazytologicznego, co tam w takim naszym czworonogu możemy znaleźć. I to dotyczy wszystkich zwierząt towarzyszących i naszych papużek, i legwanów trzymanych coraz częściej w domach, i piesków, kotków, świnek morskich, a nawet chomików.
Żeby być w zgodzie z naturą, trzeba wiedzieć, co w tej naturze tak naprawdę jest. I to nie jest tylko przytulanie się do futerka, czy głębokie spojrzenie w oczy legwana. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale też znam fanów.
Myślę, że a propos tych zwierząt zmiennocieplnych, które długo w bezruchu zastygają, to największą radością dla właściciela jest wpatrywanie się godzinami w wygrzewający się okaz takiego gatunku.
Może być przyjemne, ale nie wiem, co na to legwa. No dobrze, ale zostawmy te kwestie. Skoro mówimy o takim kontakcie z rozmaitymi zwierzętami, a wiemy, że ekologiczne jedzenie jest zdrowe, że bierzemy sobie jajka od sąsiadów, to jest w ogóle bardzo w porządku. Ale chyba też powinniśmy pamiętać o tym, że o te zwierzęta gospodarskie, ci nasi sąsiedzi, znajomi rolnicy, powinni dbać. I tu są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, to dbamy higiena i żeby było to zdrowe, a drugie jest takie, że chyba fajnie by było, żebyśmy się coraz bardziej uwrażliwiali na to, jak te zwierzęta są traktowane.
Myślę, że to jest coraz mniejszy problem, ponieważ rolnicy posiadają już tak dużą świadomość w chowie i hodowli zwierząt, iż wiedzą, że zwierzęta szczęśliwe, przede wszystkim wszystkim są lepiej produkcyjne, bo dają więcej mleka, czy szybciej rosną i nie ma z nimi problemu. A druga kwestia, nasze prawo jest też dostosowane do tego, żeby te zwierzęta traktować humanitarnie i bardzo rzadko dzisiaj spotykamy się z tym, że ludzie w niewłaściwy sposób traktują te zwierzęta gospodarskie. Najczęściej to wynika z jakichś ludzkich tragedii. Ktoś miał zwierzęta, zachorował, tudzież stał się niedołężny ze względu na wiek i nie może się pogodzić z tym, że już nie ma tyle siły i energii, żeby te zwierzęta utrzymywać. Wciąż je utrzymuje i wtedy może to podupadać, więc to są jakieś takie skrajne, rzadkie przypadki. Rolnicy to są dzisiaj wykształceni ludzie, świadomi. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że właściwe utrzymanie tych zwierząt to jest ich większy zysk, a mniej problemów na przykład natury prawnej. Zresztą człowiek, odkąd udomowił te zwierzęta, no zawsze sobie zdawał z tego sprawę, że musi w jakiś sposób zadbać o nie, żeby mieć korzyści. Szykowanie słomy na zimę, zamykanie drzwi, ogrzewanie, nawet sam fakt, jak wyglądają grzędy dla kur, jest to nic innego jak wprowadzanie naturalnego sposobu nocowania tych zwierząt do budynków inwentarskich, ponieważ ptactwo było to przyzwyczajone do nocowania na gałęziach, więc człowiek, tworząc im grzędy z palikami, no jak gdyby zachował ten dobrostan naturalny na najwyższym poziomie. To samo tyczy się innych zwierząt. Akurat tutaj na Podlasiu to jesteśmy wzorem, bo u nas są szczęśliwe krowy, które chodzą po pastwisku, patrzą na słońce, a dla przeżuwacza nie ma nic gorszego niż jak pozostawanie w bezruchu, więc myślę, że jest coraz lepiej i ludzie też, konsumenci, wybierając żywność, tak jak pani redaktor zaznaczyła, wolą te jajka od szczęśliwych kur, a myślę, że to pójdzie i dalej, żeby mięso, które kupujemy, też było certyfikowane tym, że zwierzęta były utrzymywane w sposób właściwy i taki zgodny z wymaganiami dla ich gatunku.
W zgodzie z naturą.
Pytajmy, skąd są te wszystkie produkty, które zjadamy i czy zwierzęta tam miały się dobrze? No bo wiadomo, że taki obrót jest żywieniowy, jaki jest, natomiast można to wszystko sprowadzić do takiej zdrowej równowagi. Na koniec jeszcze chciałabym takie podsumowanie, jakąś taką dobrą radę od fachowca, co robić, kiedy spotykamy dzikie zwierzę. No wiemy, że ono, jeżeli wygląda na otumanione, na pewno nie jest zwierzakiem, do którego mamy się przytulić, to zdecydowanie nie. Żeby nie straszyć i nie wygłupiać się, bo to może obu stronom zaszkodzić. Co jeszcze jest taką poradą, którą powinniśmy mieć tam gdzieś pod czaszką, kiedy wybieramy się w miejsca, gdzie tych zwierząt jest dużo?
Przede wszystkim zachować spokój. No ja nie mówię o tym, że jak jedziemy na rowerze i widzimy zbliżającego się do nas niedźwiedzia, że mamy nic nie robić, tylko lepiej sobie odjechać szybciej. Ale no, na Podlasiu z tym niedźwiedziem się nie spotkamy, więc tu w naszym województwie możemy z największym zwierzęciem się spotkać, to jest żubr, jeleń, łoś i tak dalej. Zachowujemy spokój. Możemy popatrzeć na to zwierzę, jak ono się zachowuje. Jeżeli pochyla głowę, kładzie uszy i przebiera kończynami, jest to znak wycofaj się. I nie robimy tego szybko i zdecydowanie. Nie wpadamy w panikę. Nie uciekamy. Wycofać się powinniśmy w miarę szybko, ale spokojnie, na tyle, żeby nie hałasować, nie dawać jakiś oznak tego, że jesteśmy głośno. Ewentualnie można też zastygnąć w bezruchu, zwierzę na nas popatrzy, pociągnie wiatr, czyli powącha, co się dzieje wokół i odejdzie. Jeżeli widzimy, że zwierzę się zachowuje w sposób niewłaściwy, czy jest to jakiś gatunek podejrzany, no możemy też wykonać zdjęcie, ale nie podchodzimy. Powiększamy, robimy zdjęcie i o miejscu spotkania takiego zwierzęcia i o tym, w sposób, jaki się zachowało, przekażmy informacje do najbliższych służb terenowych. Może to być nawet policja czy straż miejska, że państwo zaobserwowali coś niepokojącego. Fajnie, jak też jest zrobione zdjęcie, bo można czasami zobaczyć, że pojawił się jakiś gatunek, który nie jest charakterystyczny dla naszego terenu. Tu najwięcej jest przypadków, szczególnie jeżeli chodzi o żółwie. ludzie masowo kiedyś kupowali żółwie, czerwono i żółtolice, tak zwane żółwie ozdobne, a jak żółwie stawały się za duże i kłopotliwe w domu, to były wypuszczane, także myślę, że w tym momencie też powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nie występują gatunki obce, które od zeszłego roku pojawiły się również w polskim prawie, bo one mogą stanowić zagrożenie dla naszej rodzimej fauny, po prostu wypierając ją przez konkurencję z nimi.
No wiemy, takie historie były dotyczące wiewiórek, że są kraje, gdzie są tylko te duże, szare wiewiórki, a te nasze rude, przesympatyczne zostały wyparte, bo tamte są agresywne po prostu. Szkoda, tak, by było tych wiewióreczek naszych.
Wiewióreczek by było szkoda, tak samo się dzieje z żółwiem błotnym, który jest wypierany właśnie przez te gatunki żółwi ozdobnych i też powinniśmy o tym pamiętać. Przyroda jest bardzo dynamiczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o świat zwierząt. Cóż, jedyna rada w sumie właściwa to jest taka, że nauczmy się z tą przyrodą funkcjonować, nauczmy się ją obserwować, szanować i powiem, że tak, nie wchodźmy głęboko w te siedliska zwierząt. Te zwierzęta też chcą się czasami schronić, czasami odpocząć. I niekoniecznie ktoś z aparatem fotograficznym, i to 20 osób jednocześnie, no, robi dobrą robotę, fotografując te zwierzęta i później jeszcze umieszczając informacje, gdzie te zdjęcia były zrobione, ponieważ to przyciąga kolejne osoby, które chcą niepokoić. Myślę, że powinniśmy się nauczyć funkcjonować w sąsiedztwie zwierząt wolnożyjących i cieszyć ich obecnością. Nie każdy ma taką możliwość, że mieszka w tak cennym przyrodniczo terenie, jak jest województwo podlaskie.
Trochę to tak zabrzmiało, jak chodzenie do czyjegoś domu bez zaproszenia. Zwierzę nas nie zaprasza, no to nie wchodźmy.
Znaczy, tak? Ja to tak traktuję troszeczkę inaczej, że zarówno człowiek, jak i te zwierzęta są naturalnym elementem ekosystemu, ale to jest też tak jak z taką strefą intymności. I człowiek ma strefę intymności, i to zwierzę też ma strefę intymności. Jak będziemy się nawzajem szanować, ale to my jesteśmy mądrzejsi jako homo sapiens na dwóch nogach chodzący, to myślę, że będzie wszystko dobrze.
O szacunku do przyrody, no i do tego, jaką my jesteśmy częścią przyrody, mówił Michał Krzysiak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddziału w Białymstoku. Bardzo dziękuję i też zachęcam do tego, żeby zaglądać na naszą podstronę www.radiobiałystok.pl/wzgodziezznaturą. Dziękuję za uwagę. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.